Nie, jeszcze nie zacząłem. Jeszcze nie zacząłem. Nie, nie, to nie tak. Jestem bardziej przygotowany. Chciałbym na początek pomodlić się, bo zawsze, kiedy staję przed wami, mam pragnienie, aby to słowo, które będzie wychodzić z moich ust, aby to było coś, co Bóg chce przekazać. Żeby to nie było coś ze mnie, żeby to nie była moja mądrość, moje jakieś pomysły, ale żeby to było coś, co dotyka i co przemienia. Dlatego, Panie Boże, staję przed Tobą i wyznaję, że chcę być Twoim narzędziem. Panie, nie chcę głosić z mojej mądrości, nie chcę głosić z moich pomysłów, Panie. Nie chcę głosić nawet z tego, z czego się przygotowałem, ale chcę, żeby to było prawdziwie Twoje słowo, Panie. Dlatego daję Ci pełne prawo do tego, abyś zmieniał to, co będę mówił. Jeśli chcesz, żeby to wyglądało inaczej, to po prostu masz do tego prawo, abyś to zmienił. I modlę się, Panie, aby to słowo, które do nas kierujesz, aby nas dotykało. Aby było tym słowem, które przenika, które przemienia. Aby było to słowo, które rzeczywiście daje życie, Panie. Bo jesteśmy Twoim Kościołem, jesteśmy Twoimi dziećmi i potrzebujemy też Twojego życia. Poprowadź mnie, Panie. Amen. Chciałbym zacząć od czegoś, co zupełnie... źle. Pierwsze zdanie się nie udało. Chciałbym zacząć od tego, że są wakacje, więc trochę się... Był czas na to, żeby trochę odpocząć. I też byliśmy w zborze w Koszalinie, skąd mamy pozdrowienia. Także przyjmijcie pozdrowienia ze zboru w Koszalinie. Byliśmy też w jeszcze jednym zborze, gdzie było kazanie na temat odpocznienia. Na temat tego, że Izrael nie wszedł do odpocznienia, ale lud Boży jest powołany do tego, żeby wejść do Bożego odpocznienia. I ja powiem szczerze, że no nie zrozumiałem tego kazania, ale to, co było dla mnie potwierdzeniem tego, o czym dzisiaj będę mówić, to, że Bóg ma dla nas miejsce. I to miejsce dobre. I to miejsce, do którego chcę, abyśmy wszyscy weszli. I to jest na dodatek miejsce, do którego wejść możemy. Bo gdyby było inaczej, to by tak nie mówił. Ale chciałbym zacząć fragmentem z Księgi Ozeasza z 6 rozdziału, bo to jest słowo, które od dłuższego czasu bardzo mnie porusza, a chciałbym, żeby poruszało też was. 6 rozdział, 3 werset. Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana, że Go znajdziemy, pewne jest jak zorza poranna i przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. Jak śpiewaliśmy, robiłem sobie notatki. W jednej z pieśni Chwała Jezusowi, chwała, tak się pieśń zaczynała. A w refrenie są takie słowa: nic nas nie powstrzyma. Tam śpiewamy o tym, że chcemy oddawać Jezusowi chwałę. I w refrenie wielokrotnie powtarzamy: nic nas nie powstrzyma. W kolejnej, właściwie to była pierwsza piosenka, śpiewaliśmy: chcę widzieć Cię w życiu mym wywyższonego. W kolejnej śpiewaliśmy: Stwórco mój, Zbawco mój, tylko Tobą szczycę się. Czasami zastanawiam się, na ile będąc na nabożeństwie, będąc w trakcie uwielbienia, tylko śpiewam, a na ile wyznaję. Zastanawiam się, na ile rzeczy, które wychodzą z moich ust, słowa, które wychodzą z moich ust, są odzwierciedleniem mojego serca, a na ile są tak po prostu chwilą. Grupa uwielbienia jest dobra, świetnie prowadzi, czuję się porwany. Czy czasami też zadajecie sobie takie pytanie? Czy czasami macie chwilę refleksji, kiedy stajecie przed Bogiem i pytacie: Boże, jak moje życie wygląda na tle tego, co Ty do mnie mówisz? Na tle Twojego Słowa, na tle Pisma Świętego. Na ile moje życie jest odzwierciedleniem tego, o czym mówię, że wierzę? Czy jestem chrześcijaninem, dlatego że tak się nazwałem? Czy też jestem chrześcijaninem, dlatego że moje życie o tym świadczy? Jan w swoim liście pisał, żeby pokazać mu wiarę bez uczynków, a on pokaże swoją wiarę ze swoich uczynków. I najlepsze jest to, że to wcale nie było z mojego kazania. Ale taka refleksja mnie naszła. Że czasami warto po prostu się zatrzymać i skonfrontować. Tak po prostu się skonfrontować z Bożym Słowem. Ostatnio dzieliłem się tym, że Boża obecność jest pośród nas. Mamy na to obietnicę. Jak to mówią, mamy czarno na białym. Mamy napisane, że kiedy się gromadzimy w Bożym imieniu, to On sam jest pośród nas. Mamy też obietnicę, że nawet jeżeli się nie gromadzimy, ale jesteśmy przed naszym Bogiem, to On widzi w ukryciu i słyszy. I to jest akurat słowo z Mateusza. Znaczy oba słowa są z Mateusza. I to, że kiedy się gromadzimy i to, że kiedy spędzamy czas na modlitwie, to On z nami jest. I wiecie, przez długi czas mojego życia często poddawałem to w wątpliwość. Bo Boże Słowo jest wspaniałe. Jeżeli Boża obietnica jest dobra, jeżeli Boża obietnica jest czymś, co ma moc, aby nas podnieść, to zawsze przeciwnik stara się nam to odebrać. Nawet jeżeli nie jest w stanie zupełnie wyrwać tego z naszego serca, z naszych myśli, to zawsze będzie dążył do tego, żeby chociaż osłabić, żeby chociaż nie było to aż takie rzutujące na nasze życie, żeby to nie było aż takie coś, co będzie fundamentem. I przez długi czas swojego życia, prawda jest taka, że do dzisiaj mi się zdarza, nie jestem jeszcze bohaterem wiary, ale mam nadzieję, że Bóg mnie prowadzi do dobrego miejsca, do tego, że będę prawdziwie mocny w Nim. Ale poddawałem to w wątpliwość. I brałem tak naprawdę różne rzeczy jako kontrargument. Bo mi się coś nie udało, bo coś nie wyszło, bo gdzieś w moim życiu pojawił się grzech, bo coś źle powiedziałem, coś źle pomyślałem. Więc skoro Bóg jest święty, a nasza świętość to jest oddzielenie dla Boga, to jest pójście za Nim, to jeżeli nie jestem oddzielony, to znaczy, że nie do końca jestem święty. A jeżeli Bóg nienawidzi wszystkiego, co jest ciemne, bo Bóg nienawidzi, Bóg brzydzi się ciemnością, to tak naprawdę być może jednak nie jest tak, że Bóg zawsze ze mną jest. Dobrze, że mamy Boże Słowo, bo zawsze możemy do Niego wrócić. Bo nawet jeżeli mamy wątpliwości, nawet jeżeli przychodzi oskarżenie, to Boże Słowo się nie zmienia. I Biblia mówi, że Bóg też się nie zmienia. Wczoraj i dziś i na wieki ten sam. Dlatego zawsze warto konfrontować nasze emocje, nasze myśli nasze słowa, nasze postępowanie z tym, co jest zapisane w Bożym Słowie. I dzisiaj chcę właśnie o tym mówić. Chcę podzielić się kilkoma refleksjami, kilkoma myślami na temat tego, jakie jest nasze miejsce przed Bogiem. Ostatnio mówiłem o tym, że Bóg jest z nami, a dzisiaj chcę mówić o tym, czy my jesteśmy z Bogiem. Jak śpiewaliśmy, jak jeszcze... Zawsze jak przygotowuję się do słowa, do tego, żeby się z wami dzielić, to u mnie proces twórczy nigdy nie jest zamknięty. Nawet jeżeli mam coś wypisane, mam punkty, mam fragmenty, z których chcę korzystać, to zawsze jak jeszcze w trakcie uwielbienia, przed słowem się modlę, to bardzo często Bóg jeszcze coś wciska, coś jeszcze dodaje albo coś zmienia. I pomyślałem dzisiaj o tym, o synu marnotrawnym. Chciałem powiedzieć w liczbie mnogiej, ale Biblia nazywa tylko jednego syna synem marnotrawnym. Chociaż tak naprawdę jak popatrzymy na tą historię, to żaden z tych dwóch synów nie był w miejscu, w którym chciał widzieć go ojciec. Bo jeden zażądał całej majątności i poszedł w świat, a drugi, chociaż był blisko ojca, to nigdy tak naprawdę nie wszedł w więź z ojcem. Nigdy go nie poznał. Bo jak pamiętamy zakończenie tej historii, jak tam się skarży, że nigdy nie dostał żadnego koźlęcia ani niczego takiego, to ojciec mu tłumaczy, ale przecież wszystko, co jest moje, jest też twoje. Wiecie, zrozumiałem, że synowie nie zrozumieli swojego ojca. Że żaden z tych dwóch synów nie poznał do końca swojego ojca. I my też bardzo często stajemy przed Bogiem, wierzymy, że Go znamy, wierzymy, że nasze poznanie, nasze doświadczenie życiowe pozwala nam w jakiś sposób Boga określić. Wierzymy w to, że coś już o Bogu wiemy i potrafimy się o Nim wypowiadać i potrafimy Go zrozumieć i nawet więcej, potrafimy odpowiedzieć na Jego pragnienia we właściwy sposób. I ci synowie, zwłaszcza ten drugi, ten starszy, też tak właśnie myślą. Bóg przeznaczył dla nas bardzo konkretne miejsce. Skoro jesteśmy Jego dziećmi, to chce, żebyśmy z Nim byli. Banalne, prawda? Bo jak dziecko jest małe, to zazwyczaj jest w domu swojego rodzica. Ale pytanie, czy my jesteśmy małymi dziećmi? Czy też my, tak jak młodszy syn, chcemy już być dorośli? Czy my jesteśmy małymi dziećmi, które z ufnością biegną do swojego ojca, które u niego szukają pocieszenia, które u niego szukają porady, które u ojca szukają recepty na życie, które biegną do ojca zawsze, kiedy mają jakiś problem, kiedy je coś boli. Ale też biegną wtedy, kiedy mają jakąś wielką radość albo kiedy mają jakieś wielkie pytanie. Takie dzieci mają często takie podstawowe, fundamentalne pytania odnośnie życia, których dorośli często nie rozumieją, ale dla dzieci to są ważne rzeczy. Dlaczego dżownica jest czerwona? Dla dziecka to jest ważne. I pytanie, czy my jesteśmy rzeczywiście Bożymi malutkimi dziećmi? Malutkimi nie w sensie wzrostu, nawet nie w sensie wieku, ale w kontekście zaufania do Boga. Ale w kontekście tego, jak Boga traktujemy. Czy jest dla nas tą ostateczną odpowiedzią? Czy jest dla nas tą zawsze dostępną pomocą? A może uważamy, że już jesteśmy dorośli? A może tak jak młodszy syn uważamy, że coś nam się od Boga należy, bierzemy swoją część i żyjemy tak, jak uważamy za słuszne. A może jesteśmy jak starszy syn, chociaż mówimy, że jesteśmy bardzo blisko Boga, chociaż mówimy, że całe nasze życie do Boga należy, chociaż mówimy, że każdy nasz krok, każda nasza decyzja jest podjęta we współdziałaniu z Bożym Duchem, to tak naprawdę nigdy Ojca nie poznaliśmy. Ja nie twierdzę teraz, że ktokolwiek z was jest w którejkolwiek z tych dwóch skrajności. Ale zachęcam was, na pewno, bo sam też przez to ostatnio przechodzę, do tego, żeby się zastanowić. Do tego, żeby rzeczywiście zastanowić się, kim jest dla nas Bóg. Czego od Boga oczekujemy? Jak na Niego patrzymy? Co uważamy za Jego obietnicę, a co nie? W liście do Tymoteusza drugim, w pierwszym rozdziale Paweł pisze: albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. A w innym tłumaczeniu trzeźwego myślenia. Człowiek ma tendencję do tego, że kiedy zrobi coś źle, mamy to w genach, mamy to od Adama, to od razu staramy się uciec. To od razu staramy się schować. Żeby Bóg przypadkiem nas nie zobaczył. Być może, żeby nie zobaczyli nas inni, wobec których postąpiliśmy niewłaściwie. Ale już od pierwszego człowieka, od Adama, od raju, człowiek ma taką tendencję, że ucieka. Że nie szuka pomocy, a przede wszystkim nie szuka tego, który może pomóc, ale po prostu ucieka. Bóg nie dał nam ducha bojaźni. Bóg nigdy nie dał nam ducha strachu, bo Boży Duch nie jest duchem strachu. I powiem więcej. Kiedyś, jak się nawróciłem, to bardzo źle w moich uszach brzmiało określenie bojaźń pańska. Bo bojaźń, po prostu, no tak byłem wychowany, takie miałem pojęcia utrwalone w głowie. Bojaźń kojarzyła się ze strachem. A bojaźń pańska nie ma nic wspólnego ze strachem. Bojaźń pańska jest tak naprawdę nienawiścią do grzechu. Bojaźń pańska jest chęcią chodzenia za Bogiem. Jest pragnieniem bycia posłusznym, ale nie jest strachem przed Bogiem. Bóg nie dał nam ducha bojaźni. Wręcz przeciwnie, Biblia mówi w wielu miejscach, ja przeczytam za chwilę jeden fragment, ale Biblia w wielu miejscach mówi o tym, że Bóg nie potępia, że Bóg nie odrzuca, że Bóg usprawiedliwia. Bo Bóg nie chce, nasz Ojciec nie chce, żebyśmy się Go bali. I nigdy nie było to Jego pragnieniem. Jak popatrzymy na raj, Bóg nie przyszedł, żeby nakrzyczeć na Adama i Ewę. Nawet wtedy zawalił się cały ten pierwotny Boży plan, bo Jego stworzenia, dzieło, korona stworzenia odwróciła się od Niego i zachwiała. Tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. I któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Nie musimy się bać. I Bożym miejscem dla nas nie jest miejsce strachu. Tym miejscem, do którego Bóg chce, abyśmy przychodzili, absolutnie nie jest miejsce strachu. Musimy o tym pamiętać. Ja sam muszę o tym pamiętać. Nie mamy nic, co moglibyśmy przed Bogiem ukryć. To jest taka, dla mnie, jak to zrozumiałem, to była strasznie ożywcza myśl. Nie mam nic, czego Bóg by nie zauważył. I nieważne, jak bardzo chciałbym coś przed Bogiem ukryć, to po prostu nie jest to możliwe. Świadomość tego, że Bóg widzi rzeczy, sprawy, myśli, słowa, które najbardziej chciałbym ukryć, powodują, albo powinny powodować, chcę, żeby we mnie powodowały, ufność. Bo jeżeli Bóg to zna, jeżeli Bóg to wie i nie odrzuca, to nie powinienem negować Jego miłości, Jego akceptacji. To po prostu nie powinniśmy negować Jego akceptacji i Jego miłości wobec nas. Nie powinniśmy i nigdy nie korzystajmy z miejsca strachu i z miejsca ucieczki, bo mamy dobrego Boga, który chce, żebyśmy chodzili w zaufaniu do Niego. Nigdy nie praktykujmy ucieczki. Druga rzecz, o której chciałbym powiedzieć. Bóg stworzył człowieka do idealnej relacji ze sobą. Myślę, że temu nie zaprzeczymy. Adam się z nim widywał, Adam z nim rozmawiał, Adam wykonywał jego polecenia, Adam dostał wszystko to, czego potrzebował. Bo Biblia mówi, że dostał absolutnie wszystko. I Bóg uznał, że to było dobre. Więc skoro Bóg uznał, że to było dobre, to znaczy, że to było dobre. Po prostu. Człowiek zgrzeszył. Myślę, że tutaj nie trzeba niczego dodawać, niczego nie trzeba tłumaczyć. Jesteśmy już dorośli, wszyscy to wiemy. Człowiek zgrzeszył. Człowiek odrzucił Boży plan. Ofiara Chrystusa, Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie, to, że przelał za nas krew, przywróciło nas, jeżeli to oczywiście przyjmujemy, przywróciło nas do więzi z Bogiem. Ja staram się zawsze unikać słowa relacja, bo relacji mamy mnóstwo. Nawet jak spotykamy kogoś w tramwaju i obok niego stoimy i zwłaszcza latem wydzielamy jakieś zapachy, to już mamy relację z tym kimś. Myślimy o nim, zastanawiamy się, ale to nie wnosi zbyt wiele do życia. Wolę mówić o więzi, bo więź opiera się na tym, że wchodzimy gdzieś głębiej, że mamy coś więcej. Nie tylko zobaczyliśmy, nie tylko pomyśleliśmy, ale mamy jakiś kontakt. Dlatego mówię o więzi z Bogiem. Chrystus przez ofiarę, którą złożył, przywrócił nas do żywej więzi z Bogiem. Kiedy się nawracamy, kiedy wyznajemy, że przyjmujemy Jego ofiarę do naszego życia i że chcemy, aby On nad nami panował, to wyznajemy, że nasz Bóg żyje i my chcemy żyć razem z Nim. Prawda? Zamachajcie trochę, rozruszacie się. No chyba, że się nie zgadzacie. Ale to wtedy nie ze mną, tylko z Biblią. Chrystus przez swoją ofiarę przywrócił nas do żywej więzi z Bogiem. Dał nam taką możliwość. Ale to, że jesteśmy w więzi z Bogiem, to, że chodzimy z Nim, to, że podporządkowujemy nasze życie, to jeszcze nie jest równoznaczne z tym, że zawsze wybieramy tylko to, co dobre. I myślę, że to też nie jest żadna nowość, nie jest żadne odkrycie. Każdemu z nas, przepraszam, mnie, zdarza się zrobić coś nie tak. Ale Biblia mówi, że Bóg nam to wybacza. Że Jezus Chrystus, tak jak przed chwilą przeczytałem, usprawiedliwia. Problem jest wtedy, kiedy to, co jest złego w naszym życiu, kiedy staje się naszą niewolą. Bóg powołał nas do życia w wolności. I w liście do Rzymian Paweł pisze w 8 rozdziale, 15 werset. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. A w liście do Galacjan w 4 rozdziale, w 7 wersecie. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem. A jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. I jeszcze raz list do Rzymian, 6 rozdział, 12 werset. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom jego. Biblia pełna jest fragmentów, które mówią o tym, że Bóg nas zna. Że Bóg wie, jakim jesteśmy tworem. Nawet jesteśmy porównywani do trawy czasami, która dziś jest, a jutro już jej nie będzie. I Bóg wie, że nie jesteśmy mocarzami, którzy sobie ze wszystkim absolutnie radzą. Mamy prawo przyjść i prosić o wybaczenie. Mamy prawo przed Bogiem pokutować, a On nas usprawiedliwia, a On nam odpuszcza. Ale jeżeli nie chcemy z czegoś pokutować, jeżeli nie chcemy oddać tego, co się Bogu nie podoba, jeżeli czemuś ulegamy w świadomy sposób, to stajemy się niewolnikami. Biblia mówi, że jesteśmy powołani do wolności. Do synostwa i do wolności. Więc jeżeli pozwalamy się czemukolwiek zniewolić, to wchodzimy w miejsce, którego Bóg dla nas nie przeznaczył. To wchodzimy w miejsce, którego Bóg dla nas nie wybrał. Często na kazaniach słyszałem takie porównanie, że Bóg jest jak... Opcje były różne, albo orzeł, albo kwoka. W każdym razie chodziło o to, że ogarnia skrzydłami swoje dzieci. I kiedy pozwalamy się zniewolić czemuś, komuś, to porównanie mówiło, że wychodzimy wtedy spod Bożych skrzydeł. Bo pod Bożymi skrzydłami mamy wolność. Mamy ciepło, mamy błogosławieństwo, mamy tą żywą więź. Ja akurat wychowałem się na wsi, wiem jak wygląda kwoka z kurczętami, nie wiem jak wygląda orzeł ze swoimi młodymi, ale wiem jak wygląda kwoka z kurczętami i one są tak blisko, że spokojnie czują nawet bicie serca tej kwoki. I Bóg nas powołał do takiego miejsca, do miejsca wolności, do miejsca bezpieczeństwa, do miejsca pełnej zależności. Zwłaszcza jak ktoś ma dzieci na utrzymaniu, zwłaszcza jak jeszcze są małe, to chciałby im dać wszystko to, co najlepsze, chciałby im nieba przychylić. I często łapię się, że gdzieś w tej pogoni, że gdzieś w tym takim zapatrzeniu na ten lepszy byt gubi sens swojego życia. Dzisiaj tak często słyszymy o tym, że świat jest tak szybki, że nie mamy czasu na życie. Że pogoń za wszystkim jest tak uciążliwa, tak ciągle nam coś jest stawiane przed oczy, żebyśmy znowu coś zobaczyli i mieli jakiś kolejny cel do zdobycia, że nie mamy już czasu na życie. Ale często nie mamy też czasu na Boga. Ale często nie mamy też już czasu na Boga. I to nawet nie chodzi o to, że nie znajdziemy nawet i godziny w ciągu dnia, żeby sięgnąć po Biblię, żeby czytać Jego Słowo albo żeby się modlić. Bo Izraelici też urządzali uroczystości i pokazywali, że mają czas dla Boga. A Bóg w pewnym momencie powiedział, że nienawidzi ich świąt, że są dla Niego obrzydliwością. Bądźmy czujni. Naprawdę bądźmy czujni, żeby się nie okazało, że Bogu o coś innego chodziło. Że Bogu bardziej chodzi o nasze serce niż o nasz czas. Że nawet jeżeli poświęcamy Bogu czas, to nasze serce jest gdzieś daleko. To nasze serce jest gdzieś obok. Myśl o tym, że Bóg widzi wszystko i niczego przed Nim nie ukryjemy, jest i ożywcza, i straszna. Bo Bóg widzi nasze motywacje. I nieważne, ile czasu poświęcimy, jeżeli nie włożymy w to naszego serca, to On to zobaczy. I niestety nie będzie to Jemu miłe. Rok temu, jak szedłem na urlop, to stwierdziłem, że chcę, żeby to był czas wypoczynku. Ja zawsze na urlop jeździłem ze służbowym telefonem. Zawsze miałem ze sobą laptopa służbowego. I na dobrą sprawę ani na chwilę nie odłączałem się od swojej pracy. I to jest właśnie coś takiego. Byłem na urlopie, byłem na wypoczynku, ale tak naprawdę na nim nie byłem. I można poświęcać Bogu czas, ale nie być z Bogiem. I można poświęcać Bogu czas, ale jednocześnie być obok Niego. Nie karmić się Nim. Nie korzystać z tego czasu. Bądźcie czujni. Bóg powołał nas do wolności. To jest miejsce, które dla nas przeznaczył. Do wolności od pogoni za dobrami. Do wolności od pogoni nawet za rzeczami, które być może wydają się takie absolutnie podstawowe. Jak właśnie jedzenie i picie. Czy zdrowie. Jak coś boli, to zawsze się na tym skupimy. I tak naprawdę od nas zależy, jak długo się na tym skupimy. Tym łatwiej się o tym mówi, im mniej boli. To wiem. Dlatego jeżeli masz problem ze zdrowiem i skupiasz się na nim, to nie traktuj moich słów jako oskarżenia. Bo nie mam tego w sercu. Raczej chcę zachęcić do tego, żeby poszukać innego rozwiązania. Żeby poszukać bardziej Boga, niż skupiać się na sobie. Ale tak jak jeszcze raz powtórzę, Nie chcę nikogo oskarżać, bo nie o to mi chodzi. Jeżeli dążysz do tego, żeby twoja rodzina miała wikt i opierunek, to też nie jest złe. I robienie najlepiej, jak potrafisz, tego, za co jesteś odpowiedzialny, nie jest absolutnie złe. Jest dobre w oczach Boga. Ja też pracuję, ja też utrzymuję swoją rodzinę i staram się robić najlepiej, jak potrafię. Ale mam już tą świadomość, że czasami jest tego za dużo. Że czasami już wchodzę w rolę Boga w swoim życiu. I wiem lepiej i potrafię więcej. Bóg powołał nas do wolności. Pomyślcie, zachęcam o tym, czy chodzimy w tej wolności. Czy rzeczywiście w tej wolności chodzimy? Trzecim tematem, który chciałbym poruszyć w ramach tego miejsca, do którego Bóg chce nas wprowadzić, w którym Bóg chce, abyśmy byli, to jest kwestia pokory i uniżenia. W dzisiejszym świecie słowo pokora ma właściwie tylko i wyłącznie negatywny wydźwięk, a uniżenie jeszcze bardziej. Media, reklamy, właściwie wszystko to, co jest dookoła, pokazuje, że jeżeli ktoś jest poniżej pewnego poziomu, poniżej pewnego statusu, to jest nieudacznikiem, to nie potrafi się o siebie zatroszczyć, to widać, nie ma nic do dania, albo nie ma właściwych hierarchii wartości i nie dąży do niczego. A Biblia mówi, że tak naprawdę w Królestwie Bożym największym jest ten, kto jest sługą i kto jest pokorny. Jezus Chrystus sam siebie uniżył. Myślę, że nie muszę cytować opisu, jak umywał uczniom nogi. To nie było chlubne. Podróżnym gościom nogi obmywała służba, nie gospodarz. Jezus mówi, że uczeń nie może być nadmistrza. Jeżeli on sam uznał, że uniżenie jest dobre, jeżeli sam Jezus Chrystus uznał, że pokora jest dobra, to niech nie będzie uczeń nadmistrza. To niech nie będzie uczeń nadmistrza. Ale w temacie pokory chciałbym o jednej rzeczy powiedzieć, która tak trochę jest na uboczu tematu. Bo wiele razy, wiele fragmentów w Biblii mówi o tym, że powinniśmy sobie nawzajem usługiwać, że powinniśmy się traktować z szacunkiem, z miłością, że nie powinniśmy o sobie myśleć więcej niż trzeba, że powinniśmy w uniżeniu traktować innych i traktować ich lepiej, jako lepszych od siebie. Jest wiele takich fragmentów. Całe listy są zachętą do tego, żebyśmy naprawdę troszczyli się o siebie nawzajem i dbali o tego drugiego. I o tych, którzy są w Kościele, ale też żebyśmy dobrze traktowali tych, którzy są spoza Kościoła. Żebyśmy mieli ze wszystkimi pokój i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to jest tak rzecz oczywista, że ja nie chcę się po prostu teraz na tym skupiać. Ale kwestia pokory i uniżenia to nie jest tylko i wyłącznie w relacji takiej poziomej pomiędzy ludźmi. Ale to jest też coś, co dotyczy nas i Boga. Biblia mówi, że jesteśmy usynowieni, że jesteśmy Bożymi przyjaciółmi. Biblia mówi o tym, zresztą czytałem to już dzisiaj, że Bóg darował nam wszystko. że mamy wszystko, czego potrzebujemy do życia i do pobożności. Że Bóg obdarza nas wszelkim duchowym błogosławieństwem. Bóg obdarza nas mnóstwem obietnic i zapewnień. I bardzo często jesteśmy tak pewni swego, że traktujemy Boga nie jak wszechmogącego Pana, nie jak naszego Króla, nie jak tego, który jest naszym Stworzycielem, a my jesteśmy Jego dziełem. Ale czasami traktujemy Boga jako kumpla z podwórka. Któremu możemy rozkazywać. Któremu możemy mówić, co On ma dla nas zrobić. I jeszcze na dodatek wyznaczać Mu cele i czas. Nie znam aż tak dobrze waszego życia, więc nie oceniam waszego życia, ale oceniam swoje życie. Wiem, że nie jestem aż tak nieludzki, żeby mniemać, że tylko mnie to dotyczy. Wiecie? To absolutnie prawda. Bóg jest naszym Ojcem. Jest dobrotliwy. Jest miłosierny. Jest kochający. Jest wybaczający. Jest dobry. Jest pełen miłości. To jest absolutna prawda. Ale nie możemy zapominać, że pozostaje Królem. Nie możemy zapominać o tym, że On jest Stworzycielem, a my jesteśmy dziełem. Nie możemy zapominać o tym, że to On tworzy zasady i to On tworzy wszystko. I to On decyduje, jak wygląda nasze życie. To nie jest determinizm, ani jakiś... co mają kalwiniści? Predestynacja, o. To nie jest predestynacja, czyli przeznaczenie. Bo Biblia mówi, że mamy wolną wolę, że podejmujemy decyzje, że mamy wpływ jak najbardziej na swoje życie. Ale chodzi mi o coś takiego, że nie możemy stanąć przed Bogiem, nawet w modlitwie, i powiedzieć, masz to zrobić. Masz to zrobić. Nasze poznanie, jak pisze Paweł w liście do Koryntian, jest cząstkowe. Nasze poznanie nigdy nie wybiegnie dalej niż tu i teraz. Bo nie wiemy, co będzie za minutę. Nie wiemy tak naprawdę, czy dożyjemy końca dnia. A Bóg to wie. A Bóg to wie. Mamy obietnicę, że Bóg we wszystkim współdziała ku dobremu. Więc możemy mieć ufność do Niego. Ale nie mamy pewności, co będzie jutro. Ani nie mamy nawet pewności tego, co jest dla nas najlepsze. Adam też miał pewność, co będzie dla niego najlepsze. A Ewa jeszcze większą. Chcieli być jak Bóg. Poznać dobro i zło. Wiecie, zachęcam sam siebie i was wszystkich do tego, żebyśmy żyli w świadomości, że jesteśmy jednak ograniczeni. A Bóg, tak jak mówi Jego Słowo, Jego myśli są ponad naszymi myślami i Jego drogi znacznie górują nad naszymi drogami. Miejmy świadomość naszego ograniczenia i nie stawiajmy przed Bogiem gotowych rozwiązań. Dobrą rzeczą jest się modlić. Jezus zachęca do tego, abyśmy się modlili, bo jeśli będziemy prosić, to będzie nam dane. Dobrą rzeczą jest modlitwa. ale bardzo dobrą rzeczą w modlitwie jest otwartość. Na to, że my prosimy, ale to Bóg wyznaczy czas i sposób. I Bóg zadecyduje o tym, czy jest to dobre. I to jest dla mnie pokora przed Bogiem. I to jest właśnie dla mnie uniżenie przed Bogiem. Nie chcę stawiać siebie na równi z Nim. Ja wiem, ja poznałem i ja Go pouczę. Chcę się modlić, bo dobrą rzeczą jest się modlić o różne rzeczy. Chcę przedstawiać, przynosić przed Jego tron swoje prośby, swoje potrzeby, swoje marzenia. Ale chcę mieć otwarte serce, żeby przyjąć takie rozwiązania i takie sposoby, z jakimi przyjdzie Bóg. Szukajmy wpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie nam dodane. Tak powiedział Jezus. Ja sporo cytowałem albo mówiłem słowa z Biblii, nie podając namiarów. Jeżeli ktoś chce, to proszę do mnie podejść. Ja mam wypisane te wszystkie fragmenty i powiem, skąd je brałem. Wszystkie fragmenty, wszystkie słowa pochodzą z Brytyjki, bo z takiej korzystam, więc jeżeli będziecie ciekawi, to oczywiście udostępnię swoje materiały. Szukajmy wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie nam dodane. To jest Boża obietnica dla nas. To jest Boża obietnica dla nas. A ja mam dla nas wszystkich jeszcze zadanie do wypełnienia. Ogłaszam tydzień modlitwy. Taki nieoficjalny tydzień modlitwy. Bez list, bez wpisów, bez wyznaczonych tematów. Ale jak stałem tam z boku i grupa uwielbienia prowadziła nas w uwielbieniu, to większość ust się poruszała zgodnie z pieśnią, którą śpiewaliśmy. Nic nas nie powstrzyma. Jezusowi chwała, a nas nic nie powstrzyma. Więc ogłaszam tydzień modlitwy. Ogłaszam tydzień uwielbienia. Bo wyznawaliście tutaj, stałem z boku, patrzyłem, że nic was nie powstrzyma. Pamiętajcie, Bóg powołał nas do tego, żebyśmy żyli w bojaźni przed Nim, ale absolutnie nie w strachu. Bóg powołał nas do tego, żebyśmy żyli w wolności. I Bóg powołał nas do tego, żebyśmy traktowali Go poważnie. Wyznawaliśmy, stańmy za tymi słowami. Dobrej niedzieli wam życzę, dobrego całego tygodnia i dobrego życia. I niech to będzie życie, które zakończy się dokładnie tam, gdzie Bóg zaplanował. A Jezus powiedział, że w domu Ojca jest mieszkań wiele i dla nas są przygotowane. Niech Bóg was błogosławi.